Paryż Refi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger. Audycję realizują dziś Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe. Serdecznie witamy w piątek, 5 września. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dzisiaj z udziałem Agnieszki Kumor, Katarzyny Zawickiej oraz Piotra Kamińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji program Polskiego Radia dla Zagranicy Mija Tydzień, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego oraz nowinki naukowo-techniczne, czyli Eurekę Piotra Rosochowicza. Na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International.
W Awinionie.
Do gruzińskiego portu Poti, znajdującego się wciąż pod rosyjskim nadzorem, zawinął w piątek okręt flagowy amerykańskiej 6. floty USS Mount Whitney z pomocą humanitarną dla Gruzinów. To już trzeci okręt wojenny USA przypływający z pomocą dla Gruzji. Poprzednie dwa wyładowały ją jednakże w mniejszym porcie Batumi. W poważnie zniszczonym działaniami wojennymi Poti patrolują ciągle rosyjskie oddziały z tak zwanych sił pokojowych, w czym Gruzja i jej sojusznicy widzą nielegalne okupację. Premier Rosji Władimir Putin otwarcie skrytykował wzmożoną obecność okrętów NATO na Morzu Czarnym i zapowiadał wcześniej stosowną ripostę. W piątek rzecznik moskiewskiego MSZ zapewnił jednakże, iż Rosja nie przewiduje żadnej militarnej odpowiedzi na obecność amerykańskich okrętów w tym rejonie. Andriy Niestrienko ostrzej skomentował wizytę Dicka Cheney'a w Tbilisi. Popierając starania Gruzji o członkostwo w NATO, Waszyngton, jak powiedział, zachęca reżim Saakaszwilego do agresywnych działań i wspiera jego niebezpieczne ambicje. Nie zważając na gromy z Moskwy, wiceprezydent USA powtórzył w piątek w Kijowie z grubsza to samo, co powiedział dzień wcześniej w Tbilisi. Mianowicie, że Ukraina ma pełne prawo nawiązać silne więzy współpracy i bezpieczeństwa tak w Europie, jak i ponad Atlantykiem, aczkolwiek żadne państwo, jak zaznaczył, nie może jej wskazywać, czy powinna wejść do NATO, czy nie. NATO ze swej strony, dodał Dick Cheney w rozmowie z prezydentem Wiktorem Juszczenką, ma prawo zaproponować Ukrainie członkostwo, kiedy będzie do tego gotowa i kiedy przyjdzie na to czas. Wiceprezydent USA podkreślił także, iż Ukraińcy mają prawo żyć bez lęku o to, iż paść mogą ofiarą inwazji wojskowej lub szantażu ekonomicznego, dodając w czytelnej aluzji do kryzysu grożącego rozpadem prozachodniej koalicji w Kijowie, iż najlepszą receptą na odżegnanie takich gruźb jest zachowanie jedności. Rosjanie wpuścili po raz pierwszy grupę europejskich dyplomatów do kontrolowanej przez nich strefy buforowej w Gruzji przy granicy Osetii Południowej. Ambasadorzy Estonii, Łotwy i Szwecji mogli jednak udać się wyłącznie do jednej wioski, Karaleti, zaś towarzysząca im ciężarówka z pomocą humanitarną została zatrzymana przez rosyjski patrol. Nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu gwałcą podstawowe zasady międzynarodowego prawa, konwencji wiedeńskiej i sześciopunktowego porozumienia o zawieszeniu broni, skomentował cierpko jeden z dyplomatów cytowany przez AFP.
W Awinionie na południu Francji rozpoczyna się w piątek dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych 27. Tematem rozmów jest konflikt rosyjsko-gruziński oraz relacje Unii Europejskiej z obiema stronami tego konfliktu w krótkiej i dalszej perspektywie stosunki z Rosją oraz prośba Gruzji i Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej. Duża część pierwszego dnia obrad poświęcona została jednak dyskusjom na temat stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w perspektywie wyborów prezydenckich odbywających się tam 4 listopada. Unia Europejska uznaje, że podziały, jakie nastąpiły w jej łonie w przeszłości w stosunkach z USA, są przeszłością. 27 przemawia dziś jednym głosem. Ta jednomyślność wyraża się zarówno w takich tematach jak ocieplenie klimatyczne, co Bliski Wschód czy interwencja rosyjska w Gruzji. Po raz pierwszy prezentujemy jednomyślne stanowisko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział wysłannikowi Reutera dyplomata zachowujący anonimowość. To ważne ze względu na naszą wiarygodność. Zebranie ministrów spraw zagranicznych w Awinionie ma w pierwszym rzędzie przygotować spotkanie prezydenta Nicolasa Sarkoziego, pełniącego przewodnictwo w Unii, z prezydentem Rosji Miedwiediewem. Spotkanie przewidziano na poniedziałek w Moskwie. W rozmowach moskiewskich uczestniczyć będą przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Javier Solana, wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Francuski prezydent żywi nadzieję na szybką realizację sześciopunktowego planu zawartego 12 sierpnia w Moskwie, mówiącego o całkowitym wycofaniu się wojsk rosyjskich z ich pozycji w Gruzji. Wszystko zależy od wyniku poniedziałkowych rozmów w Moskwie. Jeśli potoczą się one źle, zaostrzymy ton, mówi anonimowy rozmówca Reutera.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Walka i zmiana to najczęściej powracające motywy w przemówieniu Johna McCaina, który na zakończenie konwencji republikanów w St. Paul zaakceptował nominację na kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich. Agencje podkreślają, że McCain nie szczędził wysiłków, aby poniekąd odciąć się od własnej partii, wielce niepopularnej po 8 latach rządów Busha, wzywając Amerykanów do wspólnej walki o to, aby odnowić administrację w Waszyngtonie. Polityce zagranicznej McCain nie poświęcił wiele miejsca. Oświadczył, że ma zamiar naprawić stosunki amerykańsko-rosyjskie, aby zapobiec kolejnej zimnej wojnie. Ostrzegł jednak, że nie zamierza pozostać ślepy na przypadki agresji i nieposzanowania praw międzynarodowych, które mogłyby zagrozić stabilności na świecie i bezpieczeństwu Amerykanów. Dzielny naród gruziński potrzebuje naszej solidarności i naszych modlitw, mówił McCain. A o Iranie powiedział tylko, że dąży on do pozyskania broni nuklearnej, i to stamtąd, jak mówił, płyną główne środki finansowania terroryzmu. W kwestiach ekonomicznych obiecał utrzymanie podatków na niskim poziomie, a tam, gdzie będzie to możliwe, nawet ich obniżkę. McCain chce uchodzić za kandydata, któremu leży na sercu los zwykłych obywateli. Pragnie stworzyć nowe miejsca pracy i wspomagać tych, którzy pracę stracili i szukali nowej. Zapowiedział nową politykę energetyczną, której celem jest uniezależnienie Ameryki od zagranicznych dostawców ropy. W tym celu mają zostać rozpoczęte wiercenia w szelfach przybrzeżnych USA. McCain oszczędził sobie ataków pod adresem swego demokratycznego rywala, Baracka Obamy, gdyż wyręczyła go w tym z nawiązką jego kandydatka na wiceprezydenta, Sarah Palin, która podsumowała swą osobowość ku uciesze delegatów następującym dowcipem: jaka jest różnica między pitbulem a kobietą? Szminka do ust. Amerykańska gospodarka wysyła tymczasem niepokojące sygnały przypominające mocno o ryzyku recesji. Bezrobocie wzrosło do najwyższego poziomu od lat 5, 6,1% ludności czynnej zawodowo według danych oficjalnych. Od 8 miesięcy trwa nieprzerwanie tendencja do niszczenia miejsc pracy. W sierpniu było ich 84 tysiące, w lipcu 60 tysięcy, a od początku roku 605 tysięcy. W Angolii odbywają się pierwsze od 1992 roku wybory parlamentarne. Obserwatorzy z ramienia Unii Europejskiej określili ich organizację mianem katastrofalnej. Szczególnie w stolicy kraju, Luandzie, monstrualnie rozrośniętej metropolii liczącej od 5 do 7 milionów mieszkańców, w biurach wyborczych panował ogólny chaos. Natomiast na prowincji wybory przebiegały dużo lepiej, zapewnił przywódca opozycyjnej partii UNITA, która zakorzeniona jest zwłaszcza na południu i w środkowej części kraju. Prezydent José Eduardo dos Santos, którego Ludowy Ruch Wyzwolenia Angolii, MPLA, rządzący nieprzerwanie od 1975 roku, powinien raczej te wybory wygrać, jak się ocenia, oznajmił ze swej strony, iż wszystko odbywa się świetnie. Być może dlatego, spróbujmy interpretacji, że konfuzja w Luandzie, bastionie MPLA, sprzyja jego partii. Wyniszczona trwającą 27 lat wojną domową, w której zginął milion ludzi, która zakończyła się w 2002 roku, Angola od kilku lat przeżywa renesans. Dzięki odkryciu olbrzymich złóż ropy stała się obecnie drugą po Nigerii potęgą naftową w Afryce. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przybyła w piątek po południu do Trypolisu z wizytą określaną przez nią samą mianem historycznej w samej rzeczy. Od blisko pół wieku nie udał się do Libii żaden szef amerykańskiej dyplomacji. Pani Rice spotka się z pułkownikiem Kaddafim, który przez lata był na czarnej liście Waszyngtonu, do czasu aż obiecał zerwać z popieraniem terroryzmu i oficjalnie zrezygnował z broni masowego rażenia. To dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Katarzyna Zawicka oraz Piotr Kamiński.
Wczorajsze wystąpienie McCaina, kolejne kłopoty Ségolène Royal, spadek jej popularności na korzyść Bertranda Delanoë, Dominika Strauss-Kahna, a nawet Martine Aubry, średnia klasa francuska wobec ostatnich projektów Sarkoziego, to główne tematy dzisiejszych dzienników. Libération poświęca duże dossier Pakistanowi i sześciu postaciom, które tworzą jego politykę. W Le Figaro natomiast mamy artykuł na temat Ukrainy i kolejnych walk między prezydentem i premierem. Walk, które cieszą Moskwę i martwią Zachód. Podczas kiedy kryzys rosyjsko-gruziński każe obawiać się efektu domina, który dotknąć może na początek właśnie Ukrainę, kraj ten jest znowu areną walk między jej przywódcami. 2 września blok Julii Tymoszenko w sojuszu z Rosyjską Partią Regionów i komunistami przegłosował serię ustaw ułatwiających obalenie prezydenta i ograniczenie jego uprawnień, na przykład w dziedzinie zarządzania policją. Prezydent Juszczenko nazwał to posunięcie zdradą stanu i zagroził przedterminowymi wyborami, a wierni mu deputowani wycofali się z koalicji rządowej. Tymoszenko dała im 10 dni do namysłu. Nowe starcie dawnych towarzyszy broni z czasów pomarańczowej rewolucji ma miejsce w jak najgorszym dla Ukrainy momencie. Oni się kłócą, a Rosja robi wszystko, żeby nas osłabić. To nieodpowiedzialne, stwierdził były szef sekretariatu prezydenta Juszczenki Olek Rybaczuk. Wspomina on również o propagandzie sianej przez Rosję za pośrednictwem telewizji narzuconej różnym państwom, która przedstawia Ukrainę w niekorzystnym świetle. A dzieje się to w chwili, kiedy Europa dzięki kryzysowi gruzińsko-rosyjskiemu otwiera oczy i zaczyna rozumieć problem rosyjski. Unia będzie miała okazję z bliska przyjrzeć się Ukrainie w czasie najbliższego szczytu Unia-Ukraina. Wielu europejskich polityków, jak choćby brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband, zgłosiło gotowość przeanalizowania ukraińskiego problemu, żeby powstrzymać Rosję przed powtórzeniem scenariusza pod tytułem Obrona rosyjskojęzycznych mniejszości, już raz zagranego w Gruzji. Tymczasem rozdarta wewnętrznie Ukraina może spowodować, że Zachód przestanie się interesować krajem, który nie potrafi prowadzić jasnej, czytelnej polityki. Dick Cheney przybył wczoraj do Kijowa prosto z Tbilisi, gdzie mówił o nielegalnej i jednostronnej próbie zmiany gruzińskich granic z użyciem siły przez Rosję. Poparł również gruzińskie ambicje wejścia do NATO. Postawy Juszczenki i Tymoszenko wobec rosyjsko-gruzińskiego konfliktu różniły się dość znacznie. Juszczenko natychmiast udał się do Tbilisi, gdzie udzielił Gruzinom swego pełnego poparcia. Tymoszenko natomiast długo milczała, a przemówiła dopiero pod naciskiem opinii publicznej. Jej przeciwnicy natychmiast skorzystali z okazji, żeby oskarżyć ją o potajemne układy z Moskwą w zamian za poparcie jej w wyborach prezydenckich. Sekretariat Juszczenki posunął się nawet do umieszczenia takiego zarzutu na swojej stronie internetowej. Ta wojna polityków jest tym bardziej dziwna, że żadne z nich nie ma interesu w sprzymierzaniu się z regionalną opozycją, której przywódca Wiktor Janukowicz otwarcie nawoływał do uznania niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. To bardzo niepokojący kryzys, z którego Rosja może wyciągnąć same korzyści. Taką wypowiedzią jednego z europejskich dyplomatów kończy swój artykuł w Le Figaro Laure Mondeville. W poniedziałek 8 i wtorek 9 września w Paryżu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja poświęcona azylowi. Przy tej okazji Libération zamieszcza artykuł dotyczący imigrantów, a dokładnie ośrodków imigracyjnych. 6 lat temu taki ośrodek został zamknięty w Saint-Gat u wybrzeży kanału La Manche. Sytuacja imigrantów starających się dostać do Wielkiej Brytanii jest we Francji nadal bardzo niepokojąca. Opracowany na ten temat raport nosi wiele mówiący tytuł Prawo dżungli. Jego autorami są przedstawiciele kilkunastu organizacji broniących praw człowieka, m.in. Amnesty International, Ligi Praw Człowieka, Secours Catholique. Stwierdzili oni, że 6 lat po zamknięciu obozów w Saint-Gat liczba kandydatów na emigrantów wcale się nie zmniejszyła. Nic się nie zmieniło poza tym, że uchodźcy ukrywają się gdzieś między Roscoff a Calais. Wspierają ich czasem różne stowarzyszenia. Czasami jest ich kilkunastu, czasami kilkuset w tych nieformalnych obozach. Żyją w warunkach urągających ludzkiej godności, są ofiarami policyjnej agresji. Podejmowane przez organizacje charytatywne próby przyniesienia im jakiejś konkretnej, długotrwałej pomocy, na przykład postawienie choćby niewielkiego budynku, który pomieściłby część imigrantów, napotykają przeszkody nie do pokonania. Trudno w tych warunkach pomóc uchodźcom. Łatwo natomiast postarać się o pomoc w przypadku decyzji o powrocie do kraju rodzinnego. To można załatwić na prefekturze policji. Znacznie gorzej jednak, kiedy chodzi o azyl, kończy swój artykuł Gael Konie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kaukaz, Kosowo, fałszywa analogia. Taki tytuł nosi obszerny artykuł w Le Monde autorstwa Daniela Vernet, nestora komentatorów międzynarodowych dziennika. Vernet pisze tak. By uzasadnić uznanie południowej Osetii i Abchazji, Rosjanie powołują się na precedens Kosowa. Porównanie kuszące, o ile jednak w obu wypadkach decyzja nie została zatwierdzona na forum międzynarodowym, dokładnie w Radzie Bezpieczeństwa, zestawienie to nie opiera się krytyce i to pod żadnym względem. Gdy wybucha kryzys wokół Kosowa na przełomie lat 98-99, sytuacja ropieje tam od 10 lat. Sam kryzys zaś stanowi zakończenie wieloletniego procesu rozpadu Jugosławii, której przyczyną jest ambicja Miloszewicza, by zjednoczyć wszystkich Serbów w łonie Wielkiej Serbii. Rozpad ZSRR odbywa się w całkiem innym kontekście, a Jelcyn, by uniknąć wojen, uznaje istniejące granice byłych republik sowieckich jako niepodległych państw. Odpowiedzialność Gruzinów za konflikt z 91 roku jest bezdyskusyjna, uważa Vernet. Niemniej kończy się to czystką etniczną. To jest wypędzeniem Gruzinów z Abchazji, gdzie była ich większość, oraz z południowej Osetii, gdzie było ich tylu co Osetyńców. Dlatego właśnie ONZ nie uznała skutków głosowań w tych regionach. W Kosowie to mniejszość serbska zorganizowała polowanie na albańską większość pomimo nieustannych ostrzeżeń społeczności międzynarodowej przy poparciu licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa, gdzie Moskwa najwyżej wstrzymywała się od głosu. Atak na Kosowo i Serbię w roku 99 to nie jednostronna decyzja wielkiego mocarstwa, lecz wynik długiego międzynarodowego procesu, pisze dalej Daniel Vernet w Le Monde. Punktem zwrotnym było tu fiasko negocjacji w Rambouillet z lutego 99 roku i odmowa Miloszewicza podporządkowania się decyzjom ONZ. Nic podobnego nie stwierdzimy w zachowaniu Rosji, która Kaukaz uważa za swoje podwórko, ONZ-u tam nie wpuszcza i od wielu lat prowadzi aneksję de facto separatystycznych regionów gruzińskich. Nie ma też żadnej analogii między pośpiesznym uznaniem dwóch republik kaukaskich przez Rosję, a 9-letnim procesem wiodącym do niepodległości Kosowa. To prawda, że kończąca wojnę rezolucja 1244 uznaje suwerenność Serbii w tym regionie, a Amerykanie i Europejczycy uciekną się do prawnych kruczków, by uzasadnić zgodność swej decyzji z tą rezolucją. Niemniej wola niepodległości ze strony 90% mieszkańców Kosowa stanowiła problem nie do rozwiązania. Zachód zaś poświęcił długie lata na to, by go rozwiązać z udziałem Rosjan i ich serbskich protegowanych. Martti Ahtisaari, mianowany specjalnym wysłannikiem ONZ za zgodą Rosjan, doszedł do wniosku, że niepodległość pod międzynarodowym nadzorem stanowi tu jedyne wyjście. Moskwa i Belgrad je odrzuciły, po czym Zachód jeszcze próbował je przywieźć do rozsądku za pośrednictwem grupy kontaktowej niemieckiego dyplomaty Wolfganga Ischingera, który przez pół roku mnożył propozycje. Moskwa odmówiła wszelkich rozmów. Trudno w tych warunkach porównywać proces niepodległości Kosowa, wypracowanej latami pod egidą instancji międzynarodowych, z faktami dokonanymi na Kaukazie. Nie oznacza to jednak, podkreśla Vernet w Le Monde, że Kosowo, południowa Osetia czy Abchazja stanowią przypadki sui generis, odegrają zatem rolę precedensu, jak to spostrzegły Chiny, odmawiając poparcia Rosji. Z politycznego punktu widzenia nie ma oczywiście żadnego porównania. Choć jednak Zachód uznał po latach niepodległość Kosowa za najmniej niedobre rozwiązanie, nie oznacza to, że jest to rozwiązanie dobre. Wskazują na to różnice zdań wśród samych Europejczyków. Porównanie obu sytuacji obnaża zaś dwie całkiem odmienne koncepcje stosunków międzynarodowych. Ze strony Zachodu to może niezręczna, może podszyta hipokryzją, lecz jawna próba przystosowania prawa międzynarodowego do sytuacji wynikających ze sprzeczności między prawem narodów do samostanowienia a suwerennością i integralnością terytorialną. Unia Europejska bierze to na siebie, gotowa przyjąć zarówno Serbię, jak Kosowo. Ze strony Rosji to jednak polityka mocarstwowa stawiająca na fakty dokonane. Putin wpisuje się tu jawnie w sowiecką tradycję. ZSRR również chciał pokonać antagonizmy etniczne, lecz wyłącznie pod przymusem, czym wywołał nowe burze, kończy Daniel Vernet w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
3 maja 2007 roku w Praia da Luz w portugalskiej prowincji Algarve zaginęła 4-letnia Madeleine McCann, córka brytyjskich turystów przebywających na wakacjach w Portugalii. 6 dni później, 9 maja, Interpol wystosował do swoich agentów na całym świecie apel o zaginięciu dziewczynki. Niestety ponadroczne śledztwo nic nie dało. Dziewczynki nie odnaleziono, portugalska policja zadecydowała o zamknięciu dochodzenia w sprawie zniknięcia małej Madeleine. Przeciwko rodzicom podejrzanym o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka nie znaleziono materiałów obciążających. Kate i Jerry McCann zapowiedzieli, że nie przestaną szukać córki. To tylko jedno z niestety wielu zaginięć dzieci w Europie. Nie każdy wie, że 25 maja obchodzony jest na terenie Unii Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych. Oto jak 2 lata temu na kolejnej manifestacji tego typu w Paryżu mówił o niej Jonathan Olivier, członek APEV, francuskiego stowarzyszenia pomocy rodzicom dzieci zaginionych.
Cette manifestation, c'est un moment de solidarité entre les
associations. Dzień ten ma służyć wyrażeniu naszej solidarności ze stowarzyszeniami dzieci zaginionych i ich rodziców. Chcemy, by o tych zniknięciach się mówiło, by widoczne były wszędzie zdjęcia dzieci, by o nich nie zapomniano, by wymiar sprawiedliwości kontynuował prace dochodzeniowe aż do odnalezienia zaginionych, byśmy mogli się dowiedzieć, co działo się z naszymi dziećmi od momentu zniknięcia. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc się spotkać 25 maja w Dniu Dzieci Zaginionych. Jesteśmy zadowoleni, że tak dużo ludzi przychodzi. Trzeba utrzymywać nacisk, aby wszystkie przypadki zniknięć zostały rozwiązane, byśmy przynajmniej poznali prawdę na temat tego, co stało się z każdym z zaginionych dzieci.
Sur ce qui est devenu chaque enfant disparu en France.
Rok temu Komisja Europejska zaleciła krajom członkowskim wprowadzenie w każdym z nich 6-cyfrowego numeru specjalnego, zaczynającego się od 116. Miał to być tak zwany specjalny telefon, pod który mogłyby dzwonić zarówno dzieci, jak i rodzice. Numer 116-000 dotyczył zaginięć dzieci, numer 116-111 byłby przeznaczony dla dzieci szukających ewentualnej pomocy. Oba miałyby zasięg ogólnoeuropejski. Tymczasem niedawne śledztwo przeprowadzone przez Komisję Europejską wykazało, że jedynie drobna mniejszość wśród członków Unii wzięła sobie to zalecenie do serca. 7 krajów udostępniło u siebie numer 116-000, ten ogólny, i 10-116-111, ten dla dzieci szukających pomocy. Jedynie na Węgrzech oba numery funkcjonują jak należy, pochwaliła Budapeszt Viviane Reding, odpowiedzialna z ramienia Komisji Europejskiej za telekomunikację. W lipcu tego roku Komisja Europejska ponowiła swój apel. 27 ma przyspieszyć tempo oddawania do użytku numerów specjalnych. Europejska legislacja nie przewiduje konkretnych terminów. Chodzi jednak, by sprawa ruszyła i by zarówno obywatele, jak i krajowe telefonie w ogóle zostali o tym poinformowani. Śledztwo Komisji Europejskiej wykazało w istocie, że kraje członkowskie dołożyły niewiele lub zgoła żadnego wysiłku w dzieło wprowadzenia do użytku numerów specjalnych. W sukurs Komisji przyszli europosłowie. Na 3-dniowej sesji plenarnej w dniach 1-4 września bieżącego roku Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne, w którym posłowie wezwali do utworzenia systemu powiadamiania o zaginionych dzieciach oraz zawarcia przez kraje członkowskie Unii umów o współpracy ze wszystkimi państwami ościennymi przy odnajdywaniu zaginionych dzieci. W oświadczeniu posłowie podkreślają, że uprowadzenie dziecka należy do najbardziej nieludzkich przestępstw, których liczba w Europie ciągle wzrasta. Szanse na ocalenie życia uprowadzonego dziecka maleją wraz z upływem czasu, zwłaszcza że dzieci wywożone są często za granicę. Europosłowie wypowiedzieli się tym razem mocno. Jak dotąd Europa nie posiada wspólnego systemu ostrzegania o zaginięciu dziecka, a w większości krajów Unii brak jest krajowych systemów ostrzegania.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Światowy wzrost gospodarczy zwalnia tempo i to dosyć gwałtownie. Zgodni są co do tego wszyscy analitycy, a najbardziej pesymistyczną prognozę wypowiedział w czwartek główny ekonomista KNUSED, Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju, Heiner Flasbeck. Według niego wskaźnik światowego wzrostu ekonomicznego, który za ubiegły i tak nie najlepszy rok wyniósł 2,9%, w roku bieżącym znajdzie się w przedziale od 1 do 1,5%. Zdaniem Flasbecka to zahamowanie może się przedłużyć, jeśli kraje o wysokim deficycie znajdą się pod presją dewaluacji swojej waluty, a tym bardziej, jeśli kraje, w których inflacja jest wysoka, prowadzić będą restrykcyjną politykę monetarną. Jak widać, główny ekonomista KNUSED reprezentuje inną szkołę niż na przykład prezes Europejskiego Banku Centralnego, Trichet, który niewzruszenie broni stabilności pieniądza, nie dając się skusić na poluzowanie stopy procentowej. Prognozy KNUSED należą do najbardziej pesymistycznych, ale nie stanowią fałszywej noty w chórze podobnych analiz, na potwierdzenie których mamy silną bessę na wszystkich światowych giełdach. Tenże Heiner Flasbeck przestrzega przed groźbą poważnego kryzysu ekonomicznego w krajach Europy Wschodniej. Wyjaśnia on, że w większości z nich waluty uległy aprecjacji dzięki spekulacji poprzez napływ krótkoterminowych inwestycji kapitałowych i grozi im kryzys podobny do tego, co przeżyły kraje Azji Wschodniej i Ameryki Południowej w 1997 roku. Te uwagi dotyczą również Republik Bałtyckich, Bułgarii i Rumunii. Polski Flasbeck tutaj nie wymienia, co nie powinno dziwić, bo polskie finanse należą do zdrowszych, a obserwowany w ostatnich tygodniach spadek złotego nie powinien budzić nadmiernego niepokoju. Uważa się bowiem, że jego kurs był i jest nadal zawyżony. Nawiasem mówiąc, kiedy wartość złotego rosła, słychać było wielki lament eksporterów, a dziś, kiedy spada, jakoś wcale nie wyrażają oni entuzjazmu, choć powinni, bo dynamika eksportu mocno osłabła i spadek ten powinien im ulżyć. Ilustracją zagrożeń, o których mówi Flasbeck, mogłyby być raczej rosyjskie turbulencje finansowe z ostatnich tygodni. Na zdrowy rozum wiążą się one z psychologiczną reakcją środowisk finansowych na wojnę z Gruzją, choć wiceprezes rosyjskiego banku centralnego Aleksiej Uliukajew, komentując dzisiaj interwencję na rynkach w obronie rubla, źródło tych turbulencji dostrzega wyłącznie na rynkach światowych. Przyznał on bowiem, że rosyjski bank centralny wyprzedał znaczne sumy ze swych rezerw dewizowych, aby skontrować spadek kursu rubla. Wczoraj dolar kosztował 30,41 rubla, po interwencji 30,39. Według ekspertów bank rosyjski sprzedał 3,5 do 4 miliardów dolarów, czyli 0,6% swoich rezerw. Wypływ kapitału z Rosji w ciągu ostatniego miesiąca Uliukajew szacuje tymczasowo na 4,6 miliarda dolarów, co wydaje się wielkością bardzo zaniżoną. Według niezależnych analityków była ona kilkakrotnie większa. Według Goldman Sachs z Rosji wypłynęło 21 miliardów w ciągu pierwszych dwóch tygodni interwencji w Gruzji, potem znacznie mniejsze sumy. Niemniej spadek wartości rubla w ostatnich dniach wskazuje na dalszy odpływ kapitałów.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Co się stało? Czyżby wielkie gwiazdy amerykańskie pogniewały się na festiwal w Deauville? Swego przybycia nie zapowiedzieli ani Meryl Streep i Pierce Brosnan, odtwórcy ról głównych w komedii muzycznej Mamma Mia, która 5 września otwiera 34. wydanie festiwalu, ani Angelina Jolie, którą Clint Eastwood obsadził w roli matki poszukującej zaginionego syna w swym najnowszym filmie Changeling, ani zakwalifikowany także do konkursu autor blockbustera Hellboy Guillermo del Toro. Dziwi także brak w programie takich filmów jak Right to Kill Johna Avneta z Robertem De Niro i Alem Pacino, czy Tropic Thunder Bena Stillera. Czy oznacza to, że blask największej i najpiękniejszej witryny kina amerykańskiego w Europie całkowicie już zblakł? Nic podobnego, zapewnia Bruno Bard, od 13 lat dyrektor festiwalu w Deauville. To plotka rozpowszechniana przez popularną prasę, zapominającą dodać, że w ciągu 34 lat festiwal filmu amerykańskiego goszczony w Normandii nabrał prawdziwego rozmachu. Bruno Bard zauważa także, że jego przegląd przywiązywał zawsze znaczenie do kina wartościowego i nie interesował się tym, co zwykło trafiać na czołówki tabloidów. Na tegoroczne wydanie festiwalu zaproszono m.in. Kevina Spacey, Spike'a Lee, Johna Malkovicha, Eda Harrisa, Samuela Jacksona. Nie zabraknie więc wielkich nazwisk. A w programie, oprócz filmów dla szerokiej publiczności, Mamma Mia, Changeling i westernu Appaloosa, znajdzie się solidny wybór filmów dokumentalnych, wśród których będą m.in. bardzo oczekiwany S.O.P., rola Morrisa na temat Abu Ghraib, amerykańskiego więzienia w Bagdadzie, i opowieść o żelaznym bokserze Mike'u Tysonie, Jamesa Tobaka. Organizatorzy zapowiadają także wiele filmów reżyserów niezależnych i często bardzo krytycznie przedstawiających Amerykę. W sumie na festiwalu w Deauville publiczność obejrzeć będzie mogła setkę filmów, w tym 18 prapremier. Bruno Bard, który przed skomponowaniem ostatecznej selekcji widział około 400 obrazów, zapewnia, że wybrał najambitniejsze i że koloryt tegorocznego festiwalu będzie socjalny. Byłem zaskoczony, mówi, jak wiele amerykańskich filmów porusza dzisiaj problem złego traktowania młodych ludzi. Czyżby Ameryka traciła wartości, na których została zbudowana? Na czele jury, które spośród 11 filmów konkursowych wybierze laureatów festiwalu, stoi francuska aktorka Carole Bouquet. Grand Prix i nagroda jury wręczone zostaną w niedzielę 14 września.
I have a dream. A song to sing, to help me cope with anything.
We're here for the wedding.
You are expecting us.
Oh my God, yeah. Yes. Exactly.
And I found my mom's diary.
And I have three possible fathers.
And I have to tell two of them they're surplus only.
Which two?
I sent the invite. My mom doesn't know anything.
Poor little minx, you know. You're just like your mother.
Mamma mia.
A teraz wypada zapytać, do czego służą festiwale filmowe, takie jak na przykład ten w Deauville. W większości wypadków nie zrodziły się bynajmniej z miłości do kina, lecz z połączenia interesów handlowych, politycznych i turystycznych. I dzisiaj nikt chyba nie jest w stanie powiedzieć, ile festiwali organizuje się rocznie na świecie. W samej Francji jest ich co najmniej tyle, ile gatunków sera. W krajach, gdzie istniał silny ruch klubów filmowych, organizujący regularne spotkania publiczności z filmami, które nie były tylko zwykłymi towarami konsumpcyjnymi, festiwale stały się rodzajem kompensacji, pozwalającej widowni choćby przez tydzień nacieszyć się tym, co stało się niedostępne. Dotyczy to głównie miast średnich i małych. Zdarza się też, ale o wiele rzadziej, że festiwal jest kulminacyjnym momentem aktywności filmowej trwającej przez cały rok. Dzięki organizatorom festiwali pierwszych planów i trzech kontynentów oraz ich współpracy z gimnazjami i liceami, kinomania stała się pasją młodych mieszkańców Angers i Nantes przez 365 dni w roku. Festiwale odegrały ogromną rolę w historii współczesnej kinematografii wielu krajów. Dzięki festiwalowi w Hongkongu świat dowiedział się o istnieniu tajwańskiej nowej fali, tzw. piątej generacji filmowców chińskich. Gdyby nie festiwal Bafisi w Buenos Aires, nie byłoby tzw. młodego kina argentyńskiego. Festiwal w Ouagadougou stał się rodzajem wylęgarni dla ciągle bardzo ubogiego kina afrykańskiego. Bezcennym skarbem dla kinematografii azjatyckiej okazał się festiwal w Busan. O przydatności filmowych festiwali świadczyć też może przykład przeciwny. Niezdolność władz irańskich do zorganizowania wielkiego festiwalu filmowego cieszącego się swobodą artystyczną dosłownie podcięła skrzydła kinematografii, która należała w latach 1980-1990 do najciekawszych i najbardziej płodnych.
I used to have fun.
Oh, we knew.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Umarł węgiel, niech żyje węgiel. Chciałby się sparafrazować słynne francuskie powiedzenie: umarł król, niech żyje król. Według ostatnich danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, filii OECD, do roku 2030 zużycie węgla wzrośnie na całym świecie aż o 74%. Światowe rezerwy węgla ocenia się na prawie miliard ton, co pozwala na zapewnienie potrzeb naszego globu na najbliższych co najmniej 160 lat. Pomimo faktu, że węgiel eksploatowany jest w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktyki, to 2/3 jego wydobywania koncentruje się w kopalniach 4 państw. Stanów Zjednoczonych 27%, Rosji 17%, Chin 13% i Indii 10%. 2/3 z 6 miliardów ton węgla wydobytych w roku 2005 zużytych zostało do wyprodukowania energii elektrycznej. Węgiel stanowi złotą żyłę dla ciągle zwiększających się potrzeb przemysłowych Chin i Indii. W tym ostatnim przypadku MAE przewiduje, że w roku 2030 aż 96% Hindusów będzie miało dostęp do prądu elektrycznego, wobec 62% obecnie. Do hinduskiego systemu energetycznego trzeba będzie do tego roku dorzucić ponad 700 gigawatów energii. Według jednego z tamtejszych ekspertów, Nicolasa Gautama, 60% tej energii będzie pochodzić z eksploatacji węgla. W Chinach przewiduje się jeszcze większy wzrost, do 1300 gigawatów. Jest to tyle, ile obecnie produkują Stany Zjednoczone. W państwie środka energia uzyskiwana z węgla wzrośnie o 38%. Chiny wykazują zainteresowanie węglem nie tylko jeśli chodzi o prąd, ale także jeśli chodzi o produkcję benzyny syntetycznej. Firma Sanchua Coal Liquefaction Corporation właśnie zakończyła konstrukcję w Mongolii wielkiej fabryki upłynniania węgla. Laików tego procesu poinformujmy, że jest to zespół procesów prowadzących do przemiany węgla w paliwo płynne. Najczęściej jest to uwodornianie węgla, czyli poddawanie węgla kamiennego i brunatnego działaniu wodoru w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu w obecności różnych katalizatorów, czyli związków, które przyspieszają reakcje chemiczne, same się przy tym nie zużywając. W ten właśnie sposób możemy otrzymywać najprzeróżniejsze frakcje benzyny, oleje napędowe czy smarowe, a także gazy zawierające duży procent etanu, metanu, propanu czy butanu. Niestety jest tu i duży minus. Ilość wydalanego do atmosfery dwutlenku węgla podczas spalania węgla jest o 1/4 większa niż podczas uzyskiwania tej samej ilości energii podczas spalania ropy naftowej i o połowę większa niż podczas spalania gazu. Według wszelkich znaków na niebie i na ziemi to węgiel właśnie wyprzedzi ropę naftową, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie jest to 39%. Naukowcy nie tylko w Indiach i w Chinach pracują obecnie nad możliwościami magazynowania jakoś bezkonfliktowo wydalanego w wyniku spalania węgla dwutlenku węgla. W Chinach są już specjalne, naturalne, podziemne zbiorniki, w których ten ocieplający naszą atmosferę gaz można przechowywać, ale na ile ich starczy? Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaleca Chinom i Indiom zamykanie najbardziej zanieczyszczających nasze środowisko elektrowni. Zaleca konstruowanie na ich miejscu elektrowni czystszych. Niemcy z kolei zaczynają likwidować swoje elektrownie atomowe na rzecz elektrowni na węgiel. Były protesty przeciwko paliwu atomowemu, a teraz są przeciwko zanieczyszczaniu powietrza przez CO2. Chiny mają w roku bieżącym na pracę w kierunku wprowadzania energii odnawialnych przeznaczyć 10 miliardów dolarów. Kraje rozwijające się domagają się przekazania im przez kraje rozwinięte technologii pozwalających na czystsze produkowanie energii. Pozostaje nam teraz tylko obserwować, w jakim stopniu o tej dynamice wszelkiego rodzaju wynalazków naukowych będzie decydować polityka. Ochrona środowiska jest przecież zadaniem ponadpolitycznym. Coraz więcej ekspertów przekonuje się, że przy zaznaczającym się coraz wyraźniej braku źródeł energii, największym obecnie wyzwaniem dla ludzkości są nie bogactwa naturalne i nie nowe technologie, ale po prostu czas. A wyścig ludzkości z czasem trwa.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Ryszard Bugaj. Rozpoczynamy od burzliwej debaty w Sejmie na temat sytuacji polskich stoczni. Winą za trudną sytuację przemysłu stoczniowego minister skarbu Aleksander Grat obarczył poprzednie ekipy rządowe. W opublikowanej przez Ministerstwo Białej Księdze znajduje się wykaz działań, które zdaniem Aleksandra Grada doprowadziły stocznię do obecnej sytuacji. Kto zdaniem panów ponosi odpowiedzialność za sytuację stoczni w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie? Pan Anatol Arciuch.
Chyba wszystkie rządy rzeczywiście, ale ja bym jednak nie wykluczył z tego również rządu Platformy Obywatelskiej, dlatego że najwyraźniej ta Biała Księga powstała w wielkim pośpiechu po to, żeby usprawiedliwić ewentualne odrzucenie przez Komisję Europejską tego projektu, który tam złożono, który rząd przygotował również w wielkim pośpiechu i tak wydaje się po prostu trochę, żeby mieć święty spokój, no bo zupełnie inne były plany, ten rząd zresztą. W ogóle Platforma Obywatelska szła do wyborów i wygrała pod hasłami jednak prywatyzacji i cały czas się o tym mówiło, a tutaj właściwie ruchy były najwyraźniej jakieś pozorne. Także wydaje mi się, że to jest po prostu przygotowanie gruntu pod klęskę w Brukseli, żeby można było zwalić na wszystko na poprzedników.
A może rację ma Lech Wałęsa, który mówi, że w tym momencie najgorsze jest wzajemne obarczanie się winą, że teraz trzeba pracować nad tym, by uratować polskie stocznie. Pan Ryszard
Lech Wałęsa ma rację, ale myślę sobie, że Lech Wałęsa ponosi także cząstkę odpowiedzialności za ten stan. To jest strasznie długa historia, bo przecież zaczęło się od rozwiązania Stoczni Gdańskiej jeszcze przez rząd Rakowskiego przed 4 czerwca 1989 roku. Ja wtedy kierowałem nawet taką komisją w Sejmie potem, która badała ten przypadek. I to było rozwiązanie całkowicie bezzasadne. I właściwie żaden rząd nie zdecydował się na kroki zdecydowane, jasne i klarowne, które by z tą stocznią zrobiły porządek. A z innymi było podobnie. Co więcej, zrobiono taką, powiedziałbym, moim zdaniem, oszukańczą prywatyzację. Zarówno dotyczyło to stoczni szczecińskiej, jak i dotyczyło to Gdyni i Gdańska potem. I my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te stocznie już raz były prywatyzowane.
Związkowcy obawiają się upadłości stoczni. Dlaczego tak bardzo boimy się tej procedury i czy polskie stocznie można jeszcze uratować, pana Anatol Arciuch?
Boimy się. Ludzie się boją po prostu dlatego, że automatycznie stracą pracę. wiadomo, a nawet jeśli potem po tej upadłości tam powstanie jakieś nowe przedsiębiorstwo, to będą nowe przyjęcia, nikt nie ma gwarancji, jak to dalej pójdzie, no, ale z przemysłem stoczniowym jest rzeczywiście poważny problem, dlatego, że trzeba by mocno zmienić profil produkcji. W Europie właściwie w tej chwili doskonale prosperują stocznie norweskie i francuskie, to jest taki fenomen, ale one się specjalizują głównie w statkach wycieczkowych, wysokiej technologii, a tak zwana ta masowa produkcja, no to jednak cała przeszła no właśnie na Daleki Wschód. Głównie zresztą do Korei Południowej, która też przeżywała bardzo poważny kryzys, no ale ona na szczęście dla niej nie należy do Unii Europejskiej, więc tam nikt nie patrzył, ile państwo wpompowało miliardów, żeby te stocznie uratować, żeby jakoś przeszły najtrudniejszy okres.
A zatem może ten ostry spór toczony przez Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość jest niepotrzebny, bo właściwie wielkiego przemysłu stoczniowego nie da się już uratować?
Ja bym powiedział tak, przemysł stoczniowy to jeden z niewielu przemysłów, w których liczą się wysokie kwalifikacje i względnie niedroga siła robocza i te warunki my w Polsce spełniamy. I oczywiście, jeżeli sytuacja nie byłaby zbyt zabagniona, to są powody, żebyśmy powiedzieli, że to jest ten rodzaj przemysłu, w którym Polska ma szansę.
Tymczasem powiedzmy, że Platforma Obywatelska złożyła do marszałka Sejmu wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra skarbu Wojciecha Jasińskiego, natomiast PiS przygotowuje wniosek o wotum nieufności dla ministra Aleksandra Grada, a Polacy czekają na konkretne decyzje prywatyzacji stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. 12 września w tej sprawie w Brukseli odbędzie się spotkanie przedstawicieli polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Przypominam, że w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Ryszard Bugaj komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Wizytę w Polsce złożył prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva. Z polskimi politykami, prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu rozmawiał oczywiście o sytuacji w Gruzji, ale także o traktacie lizbońskim. Prezydent Portugalii wyraził przekonanie, że traktat lizboński wejdzie w życie mimo przeszkód ze strony Irlandii. Czy zdaniem panów ten optymizm prezydenta Portugalii wynika także z rozmów przeprowadzonych w Polsce?
To jest chyba trochę także arogancja. Decyzja Irlandczyków jest dość jednoznaczna i właściwie chyba nie można jej zmienić. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o polskie stanowisko, no to tak, prezydent nie ma obowiązku, żeby podpisywać od ręki. Ale moim zdaniem, jak prezydent mówi, że on dostał tylko pozwolenie, ale albo z niego skorzysta, albo nie skorzysta, to w moim rozumieniu konstytucji polega to na nieporozumieniu. Mnie się wydaje, że prezydent jest tutaj notariuszem. To znaczy, jeżeli podjęta została ustawa, która mówi, że prezydent może podpisać, to de facto oznacza, że musi podpisać tą ratyfikację tego traktatu, co nie przesądza wejściu jego w życie.
Pan Anatol Arciuch?
Tak, no, ale jednak nawet konstytucjonaliści niektórzy mają wątpliwości. Nie byłoby problemu, gdyby ten proces ratyfikacyjny przebiegał normalnie. Natomiast no, jest ten pewien argument istotny, kiedy prezydent mówi, że jego zdaniem traktat w momencie, kiedy jeden kraj odrzucił, to już tego traktatu po prostu nie ma. I to jest cały problem.
Ale jest termin wyznaczony na zakończenie procesu ratyfikacji. W tym terminie, jeżeli jeden...
No tak, ale o to się właśnie toczy spór, tak. Prawda? Czy proces doprowadzić do końca? Tak czy inaczej prezydent ma czas do końca roku.
To prawda.
Powiedzmy także, że prezydent Portugalii wyraził przekonanie, że w obecnej sytuacji politycznej na świecie, szczególnie podczas kryzysu na Kaukazie, niewątpliwie traktat z Lizbony pomógłby rozwiązać tę sytuację, pan Ryszard Bugaj.
Znaczy, ja jestem sceptyczny. Ja nie jestem fanem tej polityki, którą prowadzi prezydent Kaczyński, bardzo radykalnej w tej sprawie. Ale też myślę sobie, że nie chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. My jako Europa w tym miejscu, w którym większość Europy zatrzymać się chce. Więc gdyby ten traktat był ratyfikowany, gdyby istniał urząd tego quasi prezydenta spraw zagranicznych Unii Europejskiej, to myślę, że Europa zachowywałaby się w tej sprawie jeszcze bardziej kunktatorsko.
Mnie się wydaje, że to jest w ogóle argument chybiony, bo trudno jest gdybać, co by było gdyby. Gdyby nawet ten proces ratyfikacji przebiegł pomyślnie, to przecież te instytucje by nie powstały następnie. tego dnia.
One powstają w 2010.
O to chodzi, więc to w niczym by nie zmieniło sytuacji. To jest tylko takie przypominanie, jak to by było. No jest to po prostu agitowanie za przyjęciem traktatu lizbońskiego, nic więcej.
Tymczasem oczy całego świata zwrócone są na Kaukaz, Moskwę, Awinion, a zatem sprawa traktatu lizbońskiego zapewne będzie jeszcze czekała. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Ryszard Bugaj. Sojusz Lewicy Demokratycznej myśli o wspólnym starcie do Parlamentu Europejskiego z politykami budującymi nową centrolewicową formację. Szefa partii Grzegorza Napieralskiego namawiał do takiego właśnie rozwiązania były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jak panowie oceniają ten pomysł? Na ile jest on realny? Jak panowie oceniają w ogóle sytuację po lewej stronie sceny politycznej?
To są żałosne ruchy, bym tak powiedział. To są ruchy tych niezagospodarowanych polityków, którzy chcą się gdzieś znaleźć i są skłonni łączyć się wszyscy ze wszystkimi. Przecież nawet Dariusz Rosati powiedział, że przywołany zostanie nawet Lech Wałęsa, nie wspominując o Pawle Piskorskim, który ma być też centrolewicą. No w tych warunkach centrolewicą może być oczywiście każdy, więc naprawdę jest to pomysł, żeby skupić pewną ilość znanych nazwisk i w ten sposób przeskoczyć próg wyborczy, nic więcej.
A zdaniem panów nie jest potrzebna Polsce taka nowa formacja polityczna, pana Anatol Arciuch?
Moim zdaniem jest potrzebna. No w ogóle wszędzie są formacje lewicowe, ale to w żaden sposób z trzech czy czterech starych formacji nie skleci się całkiem nowej. No zresztą widać te właśnie osoby, które mają być sztandarowymi postaciami tego nowego ugrupowania, mają reprezentować w wyborach europejskich. To jest jeszcze, dodam, Aleksander Kwaśniewskiemu się całkiem niedawno nie powiodła zupełnie ta próba połączenia przecież resztek dawnej Unii Demokratycznej i SLD, któremu patronował. No i teraz szuka. Tu są interesy dwóch stron. No z jednej strony Napieralski, jego ugrupowanie chce się pochwalić jakimkolwiek sukcesem, no a z drugiej strony jest rzeczywiście kilku ludzi, którzy chcieliby bardzo zasiąść gdziekolwiek, no chociażby w Parlamencie Europejskim i nic więcej.
Tymczasem poparcie społeczne dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo znacznie spadło.
Myślę sobie, że wyborcy ciągle nie zapomnieli tych różnych łajdac, które się dokonywały w okresie rządów Leszka Millera. Jest możliwe, że obecny układ, zarówno opozycja, jak i grupa rządząca, narobią takich rzeczy, że wyborcy im coś wybaczą, powiedzą, że to jest mniejsze zło, ale ten czas szczęśliwie na razie nie nadszedł.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam, że naszymi komentatorami byli dzisiaj panowie Anatol Arciuch i Ryszard Bugaj. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Niedaleko Nicei znajduje się jedyna we Francji manufaktura olejku lawendowego. Można się tu zatrudnić w charakterze płatnego praktykanta. Można też po prostu przyjechać na weekend. Właściciele ekolodzy wynajmują pokoje po przystępnej cenie we wsi La Tour, opasującej tarasami wzgórze, tak jak większość prowansalskich wsi i miasteczek. Żeby zobaczyć łany lawendy, trzeba się wdrapać na wysokość ponad 1660 metrów nad poziomem niedalekiego Morza Śródziemnego. To największy urok tej części Prowansji. Dzień spędzamy na górskiej wycieczce, wieczór w morskiej kąpieli. Z początkiem lipca hale Préalp, dosłownie przed Alp, dorównują błękitem lazurowemu niebu wybrzeża. Dzika lawenda rośnie tu tak gęsto, jak na uprawnych polach, a jej walory lecznicze są pono nieporównanie większe. Praktykanci manufaktury uczą się zbierania, nie wyrywając korzenia, nie niszcząc łodyg i nie gubiąc płatków. Na litr olejku trzeba 170 kg kwiatu lawendy. Żeńcy przypominają celtyckich druidów. Są ubrani w białą szatę prześcieradło, zwaną burra, która służy im za kosz, a jednocześnie chroni przed słońcem. Razem z nimi poznamy tajniki destylacji i zastosowanie lawendowego olejku. I oczywiście nie wyjedziemy stąd z pustymi rękami.
kwiatkami. Olejek można kupić u producenta, a kwiat lawendy własnoręcznie zebrany w górach zasuszymy po powrocie do domu i włożymy do szafy między prześcieradła, tak jak to robiły nasze prababki. Górskie wodospady mają najwięcej energii w porze topnienia śniegu, kiedy trzeba go szukać na dużych wysokościach. Wybierzmy się na wiosenną wycieczkę do stóp kaskady Barberin, Crépin, Pissou, Rabou, albo tylko do Króla Alp, wodospadu Le Rouget w masywie Le Fize. 90-metrowy biały warkocz w połowie drogi rozdwaja się, odbijając od skały z podwójnym impetem. Trudno sobie wyobrazić, że na tym miejscu płynął sobie kiedyś alpejski potok, który nagle z powodu wyrwy w skale albo zawalenia się stropu jaskini runął w przepaść. I od tego czasu spada bez przerwy, nie licząc krótkotrwałej przemiany w pałac zimowy zdobywany przez alpinistów przy pomocy czekanów i innych znanych im narzędzi. Na wycieczkę w górę rzeki Allier najlepiej pojechać, kiedy lasy nabierają barw jesieni. Jesteśmy w środkowej Francji, na południu Auvergne, regionu wygasłych wulkanów. Pozostały po nich bazaltowe skały wzdłuż Allier, podobne do gigantycznych organów. Na brzegach górskiej rzeki wznoszą się od wieków malownicze wioski, warowne zamki, kościoły, do których koniecznie trzeba wejść, żeby obejrzeć średniowieczne freski. Trzeba się wdrapać na wzgórze nieopodal miasteczka Saint-Ilpiz i na szczyt baszty, która ciągle czuwa nad doliną Allier, żeby ujrzeć z lotu ptaka romańską i romantyczną kaplicę pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Jeśli lubimy obserwować ptaki, może nam się uda zobaczyć jednego z drapieżników, które schroniły się przed samochodami i środkami owadobójczymi w największym francuskim rezerwacie rzecznym Val d'Allier. Wszędzie dotrzeć można samochodem. Można też wsiąść do pociągu Le Sevenol, który oferuje pasażerom nie tylko widowiskowe pejzaże, ale także lekturę owerniackich legend przez kolejowe radio. Ale najwięcej silnych wrażeń przyniesie nam wycieczka kajakiem albo pontonem do niedostępnego wąwozu rzeki Allier między Prades a Monistrol.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président.